Ponadto pomaganie innym ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka. Pomaganie wprowadza nas w dobry humor, poprawia samopoczucie, daje też wiarę w swoje możliwości. A taki czas okołoświąteczny wywołuje ten temat, no bo wielu z nas właśnie okazje kalendarzowe mobilizują do pomagania. Dziś w wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok porozmawiamy o pomaganiu właśnie. Czy rzeczywiście, jeśli pomagamy, to okazjonalnie czy całorocznie? Czy pomaganie to taka nasza wrodzona potrzeba, czy jednak tę zdolność w sobie musimy wypracować? Musimy się jej nauczyć. I jak pomagać skutecznie? Czy na przestrzeni lat sposób pomagania zmienia się? Czy zmieniają się adresaci pomocy i ich oczekiwania? No i czy potrafimy dostrzec potrzebującego tuż obok nas? A może odpowiedzialność za pomaganie przerzuciliśmy już na instytucje? O tym wszystkim już za chwilę w wersji lokalnej przed mikrofonem Olga Gordiejew. Dzień dobry. W audycji o pomaganiu oczywiście nie mogę być sama. Liczę na wsparcie i pomoc moich gości. Ze mną Aleksandra Toczydłowska, rzeczniczka białostockiej Caritas, Ewa Sadowska, wiceprezes Fundacji Pomóż Im, prezes Stowarzyszenia Droga, ojciec Edward Konkol i socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku, Maciej Białous. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od elementarza. Czy pomocy, jak liter, musimy się uczyć? Czy to jest taki odruch wrodzony, który no, czasem jest uśpiony, czasem może przysypany przez te nasze codzienne aktywności i czeka tylko na rozbudzenie we właściwym czasie. Kto zaczyna? Z tym jest zawsze problem.
Mi przychodzi do głowy pewien eksperyment, który oglądałam niedawno. Nie chcę wchodzić absolutnie w rolę socjologa, ale zafascynowało mnie badanie przeprowadzone na sporej grupie, bo to chyba było około 2000 dzieci. Badanie przeprowadzone przez brytyjskich naukowców. Siedziała pani za biurkiem i udawała, że spada jej długopis i sprawdzano, jak dzieci zareagują. Każde dziecko, nawet jeżeli to ta czynność była powtarzana 5 razy, przychodziło, bez słowa odkładało, oddawało tej pani długopis. Potem wprowadzono jakieś na przykład dodatkowe atrakcje dla dzieci, typu rodzic czytający bajkę, ewentualnie piłeczki. Dziecko cały czas zostawiało to, co robiło, żeby oddać ten długopis, aż dzieci zaczęły dostawać prezenty. I połowa z nich za to, że oddawała długopis, nie wracała do tej czynności. Czyli jak już dostała raz za to prezent, drugi raz nie przychodziła po długopis. Więc wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby nie oduczyć się pomagać i żeby wypracować w sobie to, żeby to była cały czas wartość.
Ale eksperyment sugerowałby, że to odruch, że jednak mamy to w sobie, że musimy tylko umieć to obudzić.
Myślę też, że to świadectwo, które rodzice dają dzieciom, to jest to, co dzieci obserwują od małego. Jeśli rodzice pomagają, to można powiedzieć, że czym skorupka nasiąknie, tak, to i odda. Ale myślę, że to trzeba też pielęgnować w sobie.
I myślę też, że jak z każdą dziedziną, w której ważne jest ćwiczenie, udoskonalanie czegoś, tutaj też im częściej, tym będziemy lepsi. Ćwiczenie czyni mistrza. Zgadza się z tym ksiądz?
Z pewnością, ale to jest, już wszystko zależy też potem, później, w jakimś stopniu człowiek został okaleczony. Nie w jakimś stopniu wypracowaliśmy sobie dobroć. Dobroć jest rzeczą naturalną. Do tego stopnia, że ona jest potrzebna do życia. Bez dobroci nie jesteśmy w stanie żyć. Obumieramy. Kiedy przestaniemy ze studni wybierać wodę, ona przestaje nam podawać krystaliczną wodę, tylko zaczyna po prostu fermentować. I człowiek, kiedy nie oddaje własnego życia, to życie obumiera i człowiek fermentuje i przestaje cokolwiek czynić, wręcz obpychano przez świat i środowisko. A więc gdzieś w pewnym momencie my zasypiamy w życiu, tracimy życie, stajemy się obumarli i tacy bierni i dlatego też cały świat przestaje nam się podobać. Otwórz usta, powiem ci, kim jesteś, i zaczynamy narzekać, że świat jest zły, że politycy źli, że cały świat jest zły, że to wszystko funkcjonuje, że policja się tym nie zajęła. Boże, same pretensje, a bo my sami już sobie żeśmy obumarli. I ten fakt bycia zaangażowanym, cokolwiek nieczynienia powoduje, że wracamy do normalności. Bycia dobrym, zaangażowanym w życie innych ludzi to jest stan normalności, a nie jakiś nadzwyczajny.
Im częściej będziemy się angażować, tym chętniej podejmiemy to kolejny raz. Jeszcze tym bardziej, jeśli na przykład zobaczymy konkretny efekt, wymierny efekt naszej działalności.
Prawdopodobnie tak, to znaczy patrząc na to z perspektywy nauk społecznych, no generalnie my lubimy patrzeć na większość aktywności ludzkiej jako efekt pewnego rodzaju procesu socjalizacji, czyli właśnie wychowania, można powiedzieć, wychowania na przykład rodziców, rodziców wychowujących dzieci, ale oczywiście też w pewnym sensie wszyscy siebie nawzajem wychowujemy, będąc, tworząc społeczeństwo. No i tak to jest, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo też jakby udowodnić tę tezę, patrząc na różne społeczeństwa, na różne modele, gdzie na przykład kwestie związane z charytatywnością, z pomocą innym są inaczej, bo odbierane w niektórych społeczeństwach są zupełnie naturalne, w innych jakby wymagają tego, żebyśmy się wszyscy uczyli tego, różnych, nie wiem, kampanii społecznych, edukacyjnych, prawda? To pokazuje, że w dużej mierze, oczywiście na jakimś pewnym elementarnym poziomie możemy mieć wbudowane takie odruchy pomocy innym, ale musimy też uczyć się tego, jak właśnie to zrobić w najbardziej skuteczny sposób na przykład.
A jak myślicie, co nas najsilniej mobilizuje do pomagania? Czy właśnie, jak już tutaj wspomniałam przed chwilą, lubimy konkret, że na przykład wiemy, komu pomagamy i to jest takie celowe uderzenie, czy potrzebna jest wiarygodność firmy, instytucji, która to pomaganie inspiruje czy propaguje, czy dyspozycyjność, że w każdej chwili na przykład jest jakaś fundacja czy stowarzyszenie otwarte na taką naszą aktywność, że chcemy pomóc i wiemy, gdzie możemy iść i zrealizować się w tym.
Myślę, że to oblicze konkretnej osoby, której pomagamy, tak? Jakby to bardzo mocno mobilizuje, że to jest taki konkret, że wiemy komu.
Emocje.
Aczkolwiek,
emocje.
Tak, tu zagrają emocje. Tak.
Jeśli emocje się obudzą, jeśli ktoś przy mnie złamie rękę, na tym się zerwie, albo nie wiem, pęknie mu czoło, wszyscy się zrywają, na nogi stają, bo to budzą się emocje, widzimy.
I poczuję się potrzebny.
Potrzebny, tak. I w ten czas się angażujemy. Chociaż nie jesteśmy zirytowani, co robić w tym momencie, jak. To ten dzwoni po karetkę. I emocje się obudziły w nas i to jest podstawowa rzecz. A więc jak konkretny człowiek, to się budzą emocje w ten czas, nie? I tak to mniej więcej funkcjonuje na tej zasadzie. Jeśli chodzi o reakcję taką naturalną człowieka, taką instynktowną.
Ale z pomocą pewnie to nie jest takie oczywiste, bo tutaj nie zawsze widzimy, nie zawsze też ta pomoc często adresowana do kogoś nie jest taka jednoznaczna czy oczywista. To znaczy mam na myśli, że często ci, którzy potrzebują pomocy, no dla nas wszystkich nie jest to oczywiste, że oni akurat potrzebują naszej pomocy. Więc właśnie myślę, że to jest rola takich instytucji jak państwa, czy właśnie Fundacji Pomóż Im, czy Stowarzyszenia Droga, czy Caritas, by nam takie osoby wskazać i by te emocje, o których ojciec mówi, w nas wyzwolić.
Znaczy ja myślę, że my poza tym, że pomagamy wszyscy, jak tu siedzimy, tak mamy potężne zadanie, żeby uświadamiać to, jakie są potrzeby i żeby tego pomagania uczyć. Między innymi przez to, żeby mówić o tym, jak działamy my jako organizacje pozarządowe, jako fundacje, jako stowarzyszenia, żeby mówić o tym, jakie my mamy potrzeby, żeby działać, a przy okazji o tym, jakie mają potrzeby, przede wszystkim oczywiście, jakie mają osoby, które wspieramy, ale też, żeby ludzie się nauczyli tego, jak ten mechanizm działa, żeby ta pomoc była czymś właśnie rozłożonym na czynniki pierwsze, logicznym, zrozumiałym.
No tutaj chyba jest też bardzo ważna rola mediów, a nie samych organizacji. Ja sobie przypominam taką wypowiedź Aniny Ochojskiej, kiedy ona mówiła, że na przykład o wiele łatwiej jest zebrać pieniądze na, tam chyba on mówił o trzęsieniu ziemi w Nepalu, niż na długofalowy proces dokarmiania na przykład głodujących dzieci, czy to nawet nie w różnych miejscach w świecie, ale nawet w Polsce, prawda? Ponieważ jakby wielka katastrofa, wielki żywioł nagle omawiany przez wszystkie media, prawda, uruchamia tą wyobraźnię i tą emocję, o której mówiliśmy wcześniej. Natomiast niekoniecznie właśnie inne ważne sprawy są po prostu nagłaśniane. One nie są tak chwytliwe medialnie.
Bo ich tak nie widać.
No tak, a teraz tych źródeł dotarcia mamy bardzo dużo, bo przecież media, te główne media, które mamy na myśli, tu konkretnie na przykład radio, ale też społecznościowe, tak? Czy portale internetowe, czy te, które wyciągamy z kieszeni, klikamy i dowiadujemy się, że ktoś
tu
potrzebuje naszej pomocy.
Jest jedna rzecz, Aleksandra, to właśnie bardzo trafnie zauważyła Olka. Mianowicie uświadamianie ludzi. Gdybym mówił, słuchajcie, pomagajcie mi pomagać alkoholikom. Boże mi kochany, kto by się zaangażował? Ale kiedy zaczyna ludzi uświadamiać, że walcząc o tego człowieka, który jest alkoholikiem, który utracił dzieci, po roku, po dwóch latach konkretnego programu, konkretnej pracy, konkretnych etapów, to dziecko z domu, dziecka wraca do domu, odbudowuje dom rodzinny. To ludzie mówią, no, ciekawa rzecz. I zaczynają być zainteresowane nie tym programem. I właśnie, nie, co zauważono, uświadamianie ludzi, na czym polega rzeczywiście pomoc, że to nie jest tylko kwestia dawania czegoś, nie, drugiej osobie, ale że to jest pewien proces, pewna droga, którą ludziom prowadzimy, jednocześnie ludzi edukujemy. Na czym polega pomaganie? Nie, albowiem to nie jest tylko dawanie jedzenia, jak dajemy teraz na Boże Narodzenie, czy paczek na Boże Narodzenie dla dzieciaczków, ale to jest pewien element drogi, która trwa cały rok, niekiedy latami.
Pomaganie to nie jest abstrakcja, to jest bardzo konkretne doświadczenie. Te media, które tu wywołaliśmy, też rządzą się swoimi prawami. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Wszystko wskazuje na to, że kochamy pomagać. Statystyki pokazują, że jesteśmy narodem wrażliwym wobec potrzeb drugiego. Według Centrum Badania Opinii Społecznej w Polsce tak mniej więcej 80% Polaków jest zaangażowanych w różne rodzaje pomocy, a tak mniej więcej co dziesiąty przekazuje pieniądze na cele dobroczynne, a 1/3 tych pomagających czyni to co najmniej kilka razy w roku. Mówię to po to, by wywołać kolejny temat. No właśnie, czy jesteśmy w naszym pomaganiu okazjonalni, czy uczymy się tej systematyczności pomagania?
Z perspektywy Caritas, archidiecezji białostockiej przynajmniej, nie chcę oceniać. Moim osobistym zdaniem idzie to dość opornie, ale fakty są takie, że mamy akcję honorowego dawcy dobroci. To są osoby, które deklarują, że przez cały rok, co miesiąc pewną, nawet drobną kwotę, bo zazwyczaj jest to około 20 zł, może to być 150 albo odpowiednio mniej, ale taką kwotę co miesiąc wpłaca na konto Caritas Archidiecezji Białostockiej. Fakty są takie, że na tę chwilę mamy takich osób 70. Więc pozostawiam to Państwu do oceny, czy to jest dużo, czy to jest mało.
Czy to jest dużo, czy to jest mało.
Ale takie są fakty.
Jak to z perspektywy ojca wygląda?
W stowarzyszeniu Droga z kolei są osoby, które jako wolontariusze angażują się. I to są dla mnie najcenniejsze. Ja tam nigdy nie widziałem, nie analizowałem, jak wygląda zaangażowanie się finansowym tak bezpośrednio, jak wpłacają ludzie, tylko mam bardzo często taką blokadę, taki lęk przed wydawaniem jakichkolwiek pieniędzy, które dostajemy. Jak ja widzę takie babcie, które widzę, że tam kupiły chleb, a nie bułki, żeby przynieść kilka złotych dla tych biednych dzieci do Stowarzyszenia Droga, to potem, Boże kochany, jak te pieniądze wydawać? Jak? Na co? Ja mam prawo wydać, a na co nie mam prawo wydać? To jest naprawdę rzecz taka wzruszająca, nie? Dziadkowie ledwo wchodzą po tych schodach do stowarzyszenia i ten widok jest taki wzruszający wręcz, wiesz, dla mnie osobiście. Natomiast ja zauważyłem inną rzecz, że my przy akcjach szczególnie potrafimy z kieszeni wyciągnąć coś, wrzucić, po wsiaku widać, innych akcjach, bez problemu, nie? Natomiast jak nam ciężko jest podzielić się własnym życiem, własnym czasem, wyrwać się z tego pędu, a dając nawet coś z kieszeni, czujemy się lepiej, przeżywamy coś pięknego, a dając własne życie, 10 minut własnego życia, angażując się w coś, przyjeżdżając bezpośrednio, dotykając tego człowieka, któremu trzeba pomóc, tego dzieciaka, opiekując się z nim, wychodząc gdzieś na spacer, czy na dojazdari, na wakacje, bezpośrednio dając mu własny czas. Człowiek o tym pamięta latami. To jest przeżycie przepiękne. Przeżycie, ja uważam, że rzeczywiście to powiedzenie, że dobroć, przyjaźń, miłość rośnie tylko w ten czas w nas, kiedy ją się dzieli, to jest prawdziwe. Ona tak rozrasta w tym momencie w nas, ta dobroć, w nas, bo daliśmy ją, podzieliliśmy się nią, czy miłość, przyjaźń, cokolwiek człowiek daje, że człowiek o tym pamięta potem latami, nie? Wspominają, byłam w Jastali, Boże, to było okrutne, myśmy nie spali w nocy, to było tyle pracy, ale to ja wspominam latami, to był piękny czas, bo podzieliliśmy się własnym życiem, dałeś kilka dni własnego życia, ofiarowałeś komuś i to i zachęcam wszystkich do tego. Ruszajcie się, wyjdźcie i zaryzykujcie i przeżyjecie coś pięknego.
A jak to jest z Fundacji Pomóż Im? Macie wielu darczyńców takich, którzy odczuwają to, że jednak pomoc no, powinna trwać, powinna być czymś konstans, byście mogli działać.
Tak, powiem, że też doświadczenie pokazuje, że jednak osoby chcą pomagać przy akcjach. Gdzieś przy tych świętach otwiera się serce i też portfel, tak? Też pojawiają się wolontariusze, którzy właśnie tu i teraz chcą pomóc. Jednak ta systematyczność tak naprawdę daje nam taką pewność funkcjonowania i też skutecznej pomocy. Takiej stałej, regularnej pomocy. Ja podzielę się takim też swoim doświadczeniem życiowym, tak? Myśmy kiedyś z mężem postanowili, że część naszych dochodów po prostu przeznaczamy na różne cele charytatywne. Poza jakieś koniecznie cele charytatywne, instytucjonalne. Żeby to były stałe jakieś wpłaty na konkretne, zaufane instytucje, tak? Do których mamy zaufanie. I to stało się takim naszą codziennością. Nie wiem, budżetujemy miesiąc, tak? I to jest oczywiste, że my tę część przeznaczamy na konkretne rzeczy, na konkretne pomaganie, bo też właśnie ta instytucja dociera do konkretnych potrzeb osób, które no, czasami są po prostu niewidoczne, tak? Czy to w Polsce, czy za granicą. Ale nie zwalnia nas to z takiego pomagania okazjonalnego. Bo wydaje mi się, że kiedyś przeczytałam, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. I ja zauważam, że to naprawdę coraz bardziej otwiera, coraz bardziej człowiek reflektuje nad swoimi jakimiś wydatkami, prawda? Czego potrzebuje. Życie nam się upraszcza. My żyjemy coraz prościej, a tak naprawdę bardziej szczęśliwie. I też mamy takich darczyńców, tak jak ojciec tu wspomniał. Dla mnie to jest też niesamowite, kiedy to są odkładane takie pieniążki przez naprawdę miesiące, prawda? I potem przy jakiejś okazji przynoszone. Ale też bardzo cenimy sobie darczyńców tak naprawdę każdych. Bo czy to jest darczyńca okazjonalny, czy to jest systematyczny, no on wspiera konkretne potrzeby naszych podopiecznych. I czasami takie sytuacje, kiedy pojawia się, nie wiem, zakup trzeba szybko kupić specjalny sprzęt, jakiś lek, łóżko, tak? Dobrze, że ludzie reagują, tak? Od razu i można na nich liczyć. Ale ta systematyczność też jest bardzo potrzebna, bo są pewne wydatki, które ponosimy stale, prawda?
Ale to zabudżetowanie, o którym pani powiedziała z perspektywy własnego doświadczenia, swojego domu, myślę, że może być ciekawą podpowiedzią dla naszych słuchaczy, którzy myślą o jakimś postanowieniu na nowy rok, no właśnie, by wpisać takie pomaganie, czy pewną kwotę
przeznaczoną systematycznie. Ja podzielę się też takim, czyli że nasze dzieci dostają kieszonkowe, prawda? Tyle, ile ma lat, tyle dostaje kieszonkowego. I te kieszonkowe nie jest na wydawanie. Część jest odpowiednio procentowo na wydawanie, na oszczędzanie i na dawanie. Nazwaliśmy to nadawanie. A gdzie to wydadzą? Czy to będzie góra grosza? Czy to będzie kremówki jakieś sprzedawane w szkole, prawda? Czy to jest jakaś pomoc? Czy to jest taca w kościele? Chodzi o takie budowanie tego odruchu, że ja
tym, co
ze
mam,
swojego
jeszcze się z kimś
dzielę się.
Ja jeszcze myślę, że w aktywności państwa stowarzyszeń całorocznej jest taka lekcja przyzwyczajania nas do tej systematyczności. Znaczy być może wymusiła to konieczność, że jednak mamy takie zrywy, o które zaraz podpytam pana Maćka, że Polacy jednak chyba reagują tak zrywami, tak? Że jak jest okazja, to chętniej. Ale działalność instytucji całoroczna no, pokazuje, że wy nam te okazje stwarzacie, wy je budujecie i to i w Caritasie dobrze widać, i w drodze, i w Fundacji Pomóż Im. Czy to właśnie tak było, że konieczność wymusiła je, czy...
Znaczy, taka jest nasza praca. My musimy walczyć o to, żeby nas było przez cały rok widać. Po pierwsze dlatego, że potrzeby są ogromne. Po drugie dlatego, że nas jest dużo i nasza pomoc, to jak pomagamy też, do kogo trafiamy, to się jakoś różni. A po trzecie, ludzie mniej chętnie sami sięgają po informacje o nas, nie analizują tego, jak my działamy, jakie mamy potrzeby. Nie szukają informacji o tym, kto potrzebuje pomocy. Raczej reagują na te informacje, które dostaną.
Czyli my się przypominamy. Teraz
tak.
Wigilijna akcja pomocy
Dokładnie.
Dzieciom. Za chwilę góra grosza. Potem będą tornistry.
A pięknie by było, gdyby sobie każdy zdawał sprawę z tego, że takie fundacje, organizacje, stowarzyszenia są po to, żeby działać cały rok, a nie tylko. Oczywiście są takie, które działają akcyjnie i chwała im za to, bo z tego też też są potężne wsparcie z tego płynie. Ale no, takie przykłady
jak nasze.
Też
chyba ważne jest, żeby ta pomoc była łatwa. Jednak społeczeństwo żyje bardzo szybko i ta łatwość pomagania, nie wiem, zrobienie przelewu od razu z konta, na którym czytam, tak? Czy wrzucenie do puszki, tak?
I ta puszka rozstawiona
chociażby
dobroczynności, we wszystkich miejscach w mieście.
To jest takie tak zwane pomaganie przy okazji. Myślę o sobie, ale myślę też o innych.
Wejście do ludzi właśnie.
Dokładnie. Może o jedną kawę mniej, prawda, dla siebie, ale albo zastanowienie się, czy ja tego potrzebuję. I wspomożenie w tym momencie.
Sobie teraz myślę, jaką potężną wartością w tym pomaganiu są wolontariusze we wszystkich naszych organizacjach. Bo z perspektywy, znaczy z poziomu siedzenia nawet w domu i przelania kilku złotych przez telefon choćby, bo co jest dzisiaj możliwe, to bardzo proste. Ale być wolontariuszem to jest naprawdę coś.
Pan Maciek stawia kropkę, bo rzeczywiście jest szansa, że się zmienimy i będziemy rozumieli tę potrzebę stałego pomagania. Czy jednak te zrywy są nam konieczne i organizacje muszą szukać pomysłów na to, by nas mobilizować?
Znaczy myślę, że takie akcyjne, zrywowe właśnie pomaganie to nie jest wcale jakaś ani bolączka, ani cecha charakterystyczna Polaków, bo wszędzie to wygląda podobnie. To znaczy o wiele łatwiej się zmobilizować, kiedy ktoś nam ułatwi też tą mobilizację. To znaczy na przykład to może być taki cykl roczny. Właśnie wiadomo, że na święta bardzo dużo tego typu akcji charytatywnych się organizuje. Ale też wiadomo, rozpoznawalność medialna. No, na przykład Caritas jest rozpoznawalną marką po prostu i wiadomo też, że można zaufać takiej organizacji, bo wiadomo, że to nie zostaną pieniądze jakoś sprzeniewierzone albo źle wykorzystane. No i wreszcie takie rzeczy jak właśnie pomaganie przez SMS, czy to, co od kilku lat mamy i co Polacy w zasadzie zaakceptowali, czyli możliwość odpisu 1% podatku, prawda, na organizację pożytku publicznego. To jest dawanie takiej, wyciąganie dłoni, prawda, w sposób bardzo przyjazny. I to ułatwia. Natomiast rzeczywiście bym zwrócił uwagę na to, co państwo mówiliście wszyscy w zasadzie o tym wolontariacie, bo tutaj chyba jest problem. Wiadomo i też nie trzeba się dziwić, że wiele mniej osób angażuje swój czas niż swój portfel do pomagania. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Polska jest w ogonie europejskim, jeżeli chodzi o liczbę osób, które deklarują, że w jakikolwiek sposób wolontaryjnie w ogóle się udzielali. Tutaj nie chodzi nawet o działania charytatywne, ale w ogóle działania na rzecz społeczności jakieś nieodpłatne, prawda? I jest to do jakiegoś stopnia też kwestia pokoleniowa, bo młodzi ludzie w większym odsetku niż starsi mają takie doświadczenia, no ale tutaj chyba bardzo dużo pracy jeszcze powinno zostać wykonanej właśnie, żebyśmy się nauczyli po prostu robić za darmo rzeczy na rzecz społeczności, na rzecz innych.
Bycie pomocnym daje nam wszystkim takie naturalne poczucie spełnienia, dowartościowania, ale by ta pomoc była satysfakcjonująca, warto dbać o to, by trafiała też w odpowiednie ręce. Ale tak się zastanawiam, czy kiedy wokół nas działa tak dużo instytucji pomagających innym, no to czy my jeszcze potrafimy sami dostrzec tego potrzebującego obok nas? Na przykład, że nasza sąsiadka jest starszą osobą, zachorowała i wypadałoby zapukać i zapytać, czy nie przynieść jej zakupów ze sklepu. Czy tę odpowiedzialność za pomaganie no, przerzucamy na was, na instytucje?
Pewnie, że tak.
Przerzucamy?
No pewnie.
Bo ułatwiamy sobie życie jest, w każdej aspekcie.
Jak widzimy wypadek, mówimy odpowiednie. Osoby są tego.
Dzwonimy na 112.
Na 112 dzwonimy, oni się tym zajmą. I zaraz przyjedzie karetka, dobrze, zajmie się, a nie myślimy, Boże, zabrać go do domu? Czy nie zabrać się u człowieka
ale
do domu?
Ale jak nam ktoś powie, że mamy ustawowy obowiązek udzielania pierwszej pomocy, jak się o tym dowiemy, no to wtedy się przygotujemy, żeby powiedzieć, żeby
ale nie, ale wiesz, ale tak kto z was zareagował na to, że leży człowiek na ulicy? Ja. I mówię, to może ja go do domu zabiorę. Łóżko jedno mam wolne, albo gdzieś tam położę się dzisiaj na dywanie, a on niech sobie w moim łóżeczku pośpi. No, nikt nie myśli, każdy patrzy na instytucję. Aha, zaraz policja przyjedzie, straż miejska, ktoś się tu zajmie, karetka, okej. Okay. Fajnie, że się zaangażowały, super. A my się jesteśmy od małego tego uczeni, a nie bezpośredniego wzięcia problemu na siebie. I to jest moje marzenie. Moje marzenie. Bardzo proszę, dzisiejszego dnia zostały ile? To dzisiaj mamy czwartek, 3 dni. Bardzo proszę, Wigilię Miejską organizujemy w niedzielę o godziny 13. W tym czasie, jutro, pojutrze będziecie pierogi robili, kapustę robili. Zróbcie 10 pierogów więcej. Zabierzcie na jakiś tam plastikowy talerzek inny coś. Przynieście na rynek o godzinie 13 i będziemy to ludziom rozdawali. Tak rozpocznijmy, zaangażujmy się. Każdy będzie szykował teraz Wigilię w domu. A więc zrób troszeczkę troszkę więcej jedzenia. Trochę.
I trochę więcej ciasta w poniedziałek na Wigilię.
I właśnie Caritas Wigilię w poniedziałek robi, czyli w dniu Wigilii o godzinie 14 dla ludzi ubogich. I przygotujcie więcej i przynieście tam, po prostu podajcie, a my to tym ubogim rozdamy. I tak się rozpoczyna. A za 10 lat, dobra, za 20 lat będę przeżywał, może po drugiej stronie już tego życia, będę radosny moment przeżywał upadek stowarzyszenia. Albowiem ludzie się wzajemnie sobą tak dalece zajęli, że stowarzyszenie przestało być potrzebne. Caritas zamknął, Stowarzyszenie Droga zamknął, bo ludzie wzajemnie, jak lata temu, wzajemnie będą się wspierali, pomagali. No tak kiedyś było. I teraz troszeczkę zdziwiliśmy, że te instytucje pomagają, że te firmy pomagają. Nie, kochani, my was nie zastąpimy. Wy pomagacie przez nas, wiemy, nie? Ale nie wycofujcie się. Dajcie własny czas, własne życie drugiemu człowiekowi. Przygotujcie jedzenie, przynieście to jedzenie. Zobaczycie, jaką radość przeżyjecie.
Czasem wystarczy też po prostu obecność, prawda? Nie trzeba nic przygotować. Ja patrzę z perspektywy naszych pacjentów, którzy są w domach. Mhm. Przecież oni mają konkretnych sąsiadów z boku, prawda? A nasze rodziny, zdarzyło mi się słyszeć coś takiego, że tak mało osób ich odwiedza, bo nie wiedzą, co powiedzieć. Słuchajcie, nic się nie zmienia, jesteśmy tacy sami, przeżywamy te same lęki, nadzieje, radości, potrzebujemy uśmiechu, tak?
Wiemy, i to jest tylko wyjście,
tak, zapukanie i pobycie razem, to jest podstawa.
Do drugiego człowieka obecność.
Dokładnie,
wiecie, to ciepło. Ja słyszałam ostatnio o bardzo specyficznej formie motywacji młodych ludzi do pomagania, właśnie do takiej otwartości, bo ja byłam szalenie zaskoczona, że kiedy organizujemy zbiórkę żywności w sklepach, jesteśmy tylko w Białymstoku w 40 sklepach, zbiórka trwa po 8 godzin w piątek i w sobotę i po 2 godziny w każdym z 40 sklepów są ludzie. W większości są to szkolne koła Caritas, czyli młodzież szkolna. Po 4 osoby na 2 godziny. To przecież są dziesiątki młodych ludzi, którzy w piątek i w sobotę na 2 tygodnie przed świętami mają na to czas. Ja byłam zachwycona, bardzo się zdziwiłam, kiedy się okazało, że na szczęście niewielka, ale jednak część z nich robi to tylko dlatego, że szkoły ich punktują. Za wolontariat. Patrzę na pana doktora. Czy to jest dobre?
Motywacji.
Nie wiem, ja byłam zaskoczona. Może, no to jeszcze... jest motywacja, ale
kochani,
co prawda. Ale no
przyjmijmy
rzeczywistość,
jaka jest. W 90 roku Holendrzy przywieźli jakieś meble do Polski, wolontariusze z Holandii. I poprosili Stowarzyszenie Droga, żebyśmy to odebrali, w Jastanie odbieraliśmy, i żeśmy swoich wolontariuszy przywieźli, tak? No to zabrałem to moją młodzież, wsadziliśmy do pociągu, zajechaliśmy, czekamy na tego tira z meblami z Holandii, przyjeżdża, za nim 2 busy wolontariuszy. Najmłodszy miał 72 lata. Oni patrzą na tych naszych wolontariuszy, mówią, a to wolontariusze? Tak, oni mają czas na takie rzeczy i się zajmują, a może rzeczywistość polska już się zmienia i ci, którzy idą na emeryturę, dopiero będą tą podstawą wolontariatu, bo ta młodzież zaczyna już projektować swoje życie. Szkoda, bo straci radość życia.
No
bo przez pomaganie człowiek zyskuje radość życia, sens, dynamizm i społeczność taka sympatyczna. Dokładnie doświadczenie.
Takie ale życiowe doświadczenie, to najważniejsze.
To, co zaznaczał cały czas, aby mieć sobie życie, musisz życie rozdawać. Rozdawać za darmo, rozdawać i w ten czas życie w nas, jak ta woda w tej studni. Wodę oddajesz, studia daje wodę, jest krystaliczna, życiodajna. Przestanie wodę oddawać, się staje wodą zatrutą. No niestety.
Może szkoły życiem. Właśnie tak dając te 5 punktów do aktywności chcą.
Młodzież kochana, zaczynajcie się angażować, bo inaczej przeżyjecie w młodości zgagę życiową, a na to lekarstwa już nie ma.
Ale słuchajcie, skoro te instytucje nas tak rozleniwiają, te stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się pomocą, które przejęły te potrzeby pomagania, wzięły je na siebie, tę odpowiedzialność, to może powinna być jakaś jedna instytucja, która do spraw pomagania wszystkim na przykład i scentralizować to pomaganie, zabrać z tego nurtu rozproszonego i skupić w jednym. Czy to już się nie sprawdzi?
No pomoc społeczna jest jedną instytucją taką, która wszystkim pomaga, ale ona powinna być koordynatorem. Natomiast te misje są tak szczególne. Każdy z nas jest znany z akcji. Natomiast każdy z nas realizuje całoroczne, wieloletnie takie programy. Pomóż im, zajmuje się dziećmi, którzy są chorzy niekiedy 10-20 lat. I codziennie, co pewien czas, są cały czas przy nich. Caritas ma swoje ośrodki, które prowadzi od wielu lat. my mamy, to dom dziecka, nasz dom, czy odbudować rodziny, cały projekt, gdzie pracujemy z rodzicami, aby dzieci wróciły do tego domu. I my się specjalizujemy w tym. Ten projekt odbudować dom rodzinny jest jedyny w Polsce. Jedyny w Polsce. Realizowany przez nas od 97 roku. Takiego projektu, którego nie ma w Polsce. My się tym specjalizujemy. I gdyby teraz Pomóż Mi przyszło do mnie i powiedzieli, wiecie co, ale my na rok musimy przerwać działalność, weźcie to zadanie. Totalnie bym się zagubił w tym wszystkim. No totalnie.
To by było pomaganie, ale nie na tym samym poziomie.
Ale nie wiadomo, co bym miał zrobić. Nie wiem, do tego tematu podejść. Nie?
Jak Vice versa. My byśmy niekoniecznie potrafili dźwignąć to, co wy dźwigacie.
Czyli to rozproszenie jest konieczne.
To jest konieczne. My się specjalizujemy w pomocy. To, co słyszycie o nas, na wszystkich, na zewnątrz, to są akcje jedynie. Wakacje, wyjazd, remontujemy mieszkanie, a to są tylko akcje. To jest taki dodateczek.
Ale za tym wszystkim stoi nasz profesjonalizm tak naprawdę, naszych ludzi, którzy pracują.
I to, że jest tak dużo też tych instytucji, to chyba właśnie daje tą taką precyzję tej pomocy, taką celowość. No i też to, co ważne jest, o czym mówił ojciec przy emocjach, o czym mówiliśmy, nazywając to konkretem, no właśnie taka personalizacja adresowanej pomocy do tej, a nie innej osoby, tu i teraz. Pomaganie innym to przyjemność, niesamowita przygoda. No wiadomo jednak, żeby nasze wsparcie przyniosło pozytywne efekty, warto to robić z głową. O pomaganiu rozmawiamy w Polskim Radiu Białystok w wersji lokalnej. Większość państwa stowarzyszeń działa od lat i jak tak obserwujecie to, co dzieje się wokół nas na ich przestrzeni, to strefa ubóstwa zmniejsza się, czy poszerza? Czy to by było za radykalne, takie jednoznaczne stwierdzenie? Czy zmieniają się adresaci? To trochę patrzę na Aleksandrę Toczydłowską z Caritas, bo rozmawiałam w zeszłym roku z księdzem z Samarytanina i on mówił o tym, że adresaci no właśnie pomału się zmieniają, że na przykład o ile wcześniej ta pomoc żywieniowa trafiała do wielodzietnych rodzin, to teraz jest chyba inaczej.
Tak. Ja absolutnie nie chcę, żeby to zabrzmiało politycznie, ale takie mamy fakty. Jest 500+ i to zmienia sytuację rodzin wielodzietnych i kropka. I rzeczywiście mówił o tym też często ówczesny dyrektor Centrum Pomocy Samarytanin, mówi aktualny. Seniorzy są tą grupą społeczną, która jest trochę zapomniana. I to seniorzy i osoby samotne teraz przychodzą do
nas po
pomoc.
Czyli to są podstawowi adresaci. Tak. Mówi się też o eurosierotach, tak?
Ja bym właśnie powiedziała, że te granice się po prostu przesunęły.
Może starsi ludzie, których dzieci wyjechały do pracy za granicę, zostali sami. Rzeczywiście tak to obserwujemy.
Tak, to znaczy to zjawisko tak zwanego eurosieroctwa, ono działa jakby międzypokoleniowo w tym sensie, że zarówno dotyczy właśnie osób starszych, których dzieci wyjechały, ale też również dzieci, których rodzice wyjechały i przez to rodziny zostały niepełne. I to jest tak naprawdę zjawisko, które w zasadzie już zostało, wydaje mi się, jakoś przepracowane przez organizację też, ponieważ nie jest zupełnie nowe. Natomiast na pewno zmienia się też ta struktura demograficzna, tak jak zostało powiedziane wcześniej. Ten problem rodzin wielodzietnych, przynajmniej na jakiś czas, on jest w jakimś sensie wygaszony. Natomiast też społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej i jest coraz więcej starszych, samotnych osób, do których wydaje mi się, chociaż ja tutaj nie jestem praktykiem, ale wydaje mi się, że jeszcze jest niewystarczająco skierowana oferta organizacji pozarządowych i pewnie to jest jakby jedno z takich największych wyzwań na najbliższe lata.
To bardzo widać przy naszej Wigilii, na przykład Wigilii Caritas i Fundacji Czarneckich i Zespołu Szkół Katolickich, że to już jest mitem, że to jest Wigilia dla osób bezdomnych. To jest Wigilia po pierwsze dla osób samotnych.
Które nie mają z kim jej zjeść.
Także dla osób potrzebujących, bezdomnych, ubogich. Naprawdę jest coraz więcej osób, które całe szczęście, że mają tę odwagę, bo do tego jeszcze trzeba odwagi, żeby przyjść na taką Wigilię. I naprawdę są osoby, które mają po 80 lat i mówią, no ja nie cierpię z tego powodu, że nie mam na Wigilię. Ja mam na Wigilię, ale ja mam dzieci za granicą. Moje dzieci powiedziały, że nie wydadzą 3000 złotych na bilety.
Tak.
Więc ja po prostu przychodzę, żeby nie być sama, no bo to jest teraz ten problem.
Jest pewna grupa, która cały czas będzie potrzebowała pomocy. To są ludzie zranieni, potwornie zranieni. I dlatego też życie ich rodziny się rozsypują. Nie potrafią funkcjonować w tej rzeczywistości. Czy dostaną 500+, czy nie. Jak dostaną, to może szkoda, bo to ich bardziej na dno ściska. I jest taka olbrzymia grupa. I żadne finanse, żadna pomoc odgórna im nie pomoże. Tylko drugi człowiek, który zna drogę i powie mu, słuchaj, ja znam drogę, ja cię z tego wyprowadzę. Będę ci towarzyszył w tej drodze i wyjdziesz z tego dna rzeczywistości do normalnego funkcjonowania. I są tacy ludzie i ci ludzie potrzebują drugiego człowieka, mający wiedzę, pewne umiejętności, też odpowiednie finanse na to, żeby jemu towarzyszyć, bo po drodze są różne potrzeby, które trzeba zabezpieczyć. I to jest w zależności do, jak gdy patrzymy na jakich adresatów, to jest taka, takie grupy się pojawiają. Świat jest jak ocean. Niektóre są rekiny, pod lustrem wody sobie pływają, a inni siedzą na dnie. Wyciągniesz jednych do góry, to patrzysz, a ten drugi na dno spadł. I tak niestety do emerytury robota się znajdzie.
U nas również pod kątem takim medycznym, no tak jak tutaj pan Maciej wspomniał, mocno rozwija się medycyna, prawda, dłużej żyjemy, ale też wcześniej się rodzimy. Czyli u nas na przykład olbrzymią grupą są teraz skrajne wcześniaczki, które przeżywają, prawda, ale są to dzieci, tak naprawdę nie ma przestrzeni, w której można im pomóc, tylko hospicjum domowe, tak? Więc rozstrzał chorób jest olbrzymi, no i tylko tutaj potrzeba profesjonalizmu medycznego, tak, żeby im pomagać, ale też i potrzeb tych jest coraz więcej.
Mm-hmm. Nie wyczerpiemy tematu pomagania. To jest tak jak i życie, które porównał ksiądz do oceanu, też temat niewyczerpywalny. Skoro jest takim zjawiskiem, że wprowadza nas ten dobry nastrój, dobry humor, poprawia samopoczucie, no to proszę zrobić samemu sobie taki prezent i przed świętami pomóc komuś. Tej zdolności dostrzegania potrzeb innych, tej wrażliwości na innych życzę, myślę, że my wszyscy życzymy, nie tylko od święta, bo to jak się okazuje, jak to powiedzieliście tutaj państwo wielokrotnie, tak naprawdę nie zawsze chodzi o materię, nie zawsze chodzi o pieniądze, nie zawsze chodzi nawet o konkretne produkty żywnościowe czy ubrania, ale często właśnie o to spotkanie, o gest, o czas, o rozmowę, o spojrzenie sobie w oczy.
Najważniejsza rzecz.
O takie zaangażowanie zwykłe.
Na zakończenie jeszcze jedna rzecz. Ktoś pięknie powiedział, nieszczęśliwi na tej Bożej ziemi potrzebują tylko jednego. Kogoś, kto by zauważył, że oni istnieją. I to jest to.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Aleksandra Toczydłowska, rzecznik białostockiej Caritas, Ewa Sadowska, wiceprezes Fundacji Pomóż Im, ojciec Edward Konkol ze Stowarzyszenia Droga i Maciej Białous, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję, Olga Gordiejew. Do usłyszenia.